Drodzy braterstwo, na wstępie chciałem przekazać pozdrowienia od zboru pana w Bólce Niedźwieckiej, od zboru parauzyjno-epifanicznego i niezależnego w Bólce Niedźwieckiej. Mieliśmy dzisiaj dwa nabożeństwa na tak zwanym Skype'ie i wszyscy bracia życzyli sobie, aby ich wyrazy miłości przekazywać do tej społeczności zgromadzonej tutaj na Zoomie. Do tych pozdrowień, do tych życzeń dołączają się również moi domownicy, życząc błogosławieństwa Bożego. Drodzy braterstwo, przysłuchując się dyskusji, rozmowom, chciałbym braterstwu w ślad za tymi wątkami, jakie przewijały się w tych rozmowach, zaproponować, abyśmy wspólnie zastanowili się nad przesłaniem zapisanym w psalmie 31 rozdziale i 24 wierszu. Szczególnie w dzisiejszych, tak bardzo skomplikowanych czasach potrzebne są nam takie przesłania, zapewnienia, takie wsparcie i gwarancje. Jak brzmi psalm 31 rozdział, a wiersz 24 w tłumaczeniu Polskiej Biblii Gdańskiej? Wzmacniajcie się, a posili Bóg serca wasze, wszyscy, którzy nadzieją macie w Panu. Natomiast ten sam psalm w tłumaczeniu Biblii Starego i Nowego Przymierza brzmi: bądźcie mężni, odwagą wzmacniajcie swe serca, wy wszyscy, którzy czekacie na Pana. A Biblia Warszawska mówi: bądźcie mocni, a serce wasze niech będzie dzielne, wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. A więc widzimy, wzmacniajcie się, bądźcie mężni, bądźcie mocni. To jest przesłanie dnia dzisiejszego. Żyjemy w tak bardzo skomplikowanych, niecodziennych czasach, o których już tutaj było wspomniane przez moich poprzedników, że są to czasy zupełnie inne, niżeliśmy zwykli postrzegać poprzednie lata. Wzmacniajcie się. Ale pytanie, jak? Oto jest pytanie właśnie. Jak mamy się wzmacniać? Odpowiedzi możemy szukać i odpowiedź może być tylko jedna. Poprzez świadomość czasów, w których żyjemy, czyli poprzez poznanie prawa Bożego i wykonywanie Jego wskazówek, możemy się wzmacniać, możemy mieć nadzieję, możemy być mocni. Replin 46:84 mówi: po co Pan dał nam znajomość tej prawdy? Po to, abyśmy byli dostatecznie wyćwiczeni w każdym słowie i uczynku. Przeto powinniśmy badać, abyśmy mogli być zdolnymi do opowiadania słowa Pańskiego z całą pewnością i wiedzieć, że nie przekręcamy boskiego zamiaru, boskiego planu i charakteru i jesteśmy pragnącymi znajomości prawdy. A więc widzimy, dlaczego Pan Bóg daje nam prawdę. Po to, abyśmy czuli się wzmocnieni, abyśmy byli tymi, którzy pragną opowiadania słowa Pańskiego i mają całkowitą pewność, że to Słowo Boże w ich interpretacji nie jest przekręcane, nie jest manipulowane, ale zgodnie z charakterem Najwyższego Pana Boga, istota Jego myśli, Jego przesłania, Jego planu, prawdy na czasie jest interpretowana we właściwy sposób. Pan ma dwie metody, aby nas nauczyć. Możemy inaczej powiedzieć, dwie metody apelacji do ludzkości, do serc ludzkich i umysłów. Pan Bóg, jak wspomniane było już w dzisiejszych wykładach, nikogo nie zmusza. Pan Bóg apeluje. Dzisiaj i w przyszłości również będzie apelował, ale trochę inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj widzimy, że Pan Bóg apeluje, zaprasza, proponuje, daje zachęcające okoliczności naszemu codziennemu egzystencjonowaniu i w ten sposób daje poznawać Słowo Boże. Ale może również używać apelacji, dyscyplinując poprzez rygor sprawiedliwości. I znowu tutaj zacytuję Replin 3304. W wieku obecnym Pan nie stosuje obu tych metod, a tylko tą pierwszą. On apeluje do ludzkich serc i do rozsądku, mówiąc: przyjdźcież teraz, a rozpierajmy się z sobą. Proroctwo Izajasza, 1 rozdział, wiersz 18. Polska Biblia Gdańska, ten sam werset, mówi: przyjdźcie teraz, a rozpierajmy się ze sobą, mówi Pan. A Biblia Starego i Nowego Przymierza: rozpatrzmy to razem, mówi Pan. Choćby były grzechy wasze jako szkarłat, jako śnieg zbieleją. Choćby były czerwone jak karmazyn, jako wełna białe będą. Pan Bóg proponuje: rozpierajmy się. Pan Bóg proponuje: rozpatrzmy tą sytuację razem, te wszystkie otaczające nas za i przeciw, abyśmy mogli i byli w stanie zauważyć, w jakich czasach żyjemy, czym się kierować, czym na co dzień się posilać. I dalej cytat z tego samego reprintu. Ci wszakże, którzy nie chcą rozpierać się, nie chcą rozumować, doświadczać, badać, dociekać, analizować, rozpatrywać z Panem teraz, nie są karani, nawet gdy posuwają się do poważnych uchybień. Mimo że Pismo Święte nakazuje rozpierać się, rozumować, doświadczać, badać, dociekać, analizować, tak jak mówi pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, wiersz 20 i 21, cytuję: proroc nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie. Tłumaczenie współczesne: sprawdzajcie wszystko, a co jest dobrego, tego się trzymajcie, zachowujcie wszystko. Manna z 18 sierpnia w komentarzach tłumaczy, wyjaśnia, interpretuje te myśli, aby badać, analizować, dociekać. A jak brat Dawid wspomniał, niektórzy nauczyciele dzisiejszej doby nawołują przeciwnie, przyjmować wszystko, co podają przywódcy. I dalej wracamy do cytatu. Światowi ludzie mają wolność postępować własnymi drogami. Nie otrzymują szczególniejszych chłost ani naprawy od Pana, albowiem dzień próby, czyli sądu dla świata jeszcze nie nadszedł. Apostoł powiedział: niezbożny niezbożność czynić będzie, niezbożny nie zrozumie. Tak więc niezbożność rozpanoszyła się, a Bóg jakoby na to nie zważał. Przypowieści 29 rozdział, a wiersz 27. Bezbożny budzi od razu sprawiedliwych, a kto postępuje uczciwie, budzi od razu w niegodziwych. Taki jest dzisiejszy czas, taki jest dzisiejszy stan społeczeństwa. I jak na wstępie brat Dawid przedstawił nam różne interpretacje dzisiejszej sytuacji w różnych medialnych przekazach, możemy zauważyć, w jaki sposób to wszystko się sprawdza, co jest tutaj powiedziane w tym wersecie Pisma Świętego. Jeszcze zacytuję w tym samym przypowieści 29 rozdziale 27 wierszu według tłumaczenia Biblii Warszawskiej. Ohydą dla sprawiedliwych jest człowiek niegodziwy, lecz kto postępuje nienagannie, jest ohydą dla bezbożnego. Gdy obserwujemy dzisiejszy stan rzeczy, jaki jest nam przekazywany na różne sposoby, możemy zauważyć, w jaki sposób ściera się prawda z błędem. To jest dzisiaj, ale w przyszłości natomiast apelacje będą do serc i umysłów z zachętami i nagrodami za posłuszeństwo zasadom sprawiedliwości. Nagrodą będzie fizyczna, umysłowa, moralna, religijna restytucja, czyli podnoszenie, które posłusznego będzie zbliżać ponownie do wyobrażenia Bożego, jakie posiadał ojciec Adam, zanim upadł. To będą słowa zachęty, słowa przesłania, czynniki współistniejące w przybliżeniu człowieka poprzez restytucję do pierwowzoru, jaki posiadał ojciec Adam, zanim upadł, a tym samym przybliżeniem do relacji, jakie posiadał przed grzechem z najwyższym Panem Bogiem. Widzimy zatem, że Pan Bóg apeluje poprzez ten pierwszy czynnik, ale w przyszłości, jak powiedzieliśmy, będzie inny sposób stosowany, drugi czynnik, który w przyszłości będzie odgrywał również znaczącą rolę. Te apelacje do serca i sumień będą poparte rygorem sprawiedliwości, a więc karami, chłostami, sądami w stosunku do każdej duszy, że tak powiem, która by źle czyniła. Do pewnego stopnia możemy wyobrazić sobie korzyści, jakie ludzie osiągną z takiego traktowania. Będzie to wielką pomocą zarówno dla tych, którzy będą zachęcali poprzez błogosławieństwo, jak również i dla tych, którzy będą poprzez dyscyplinowanie przybliżani do pierwowzoru praojca Adama, do harmonii i łączności z najwyższym Panem Bogiem. Pismo Święte w wielu miejscach zachęca wiernych, aby byli pełni wiary, nadziei i miłości. Chociażby koronny tekst mówiący o wielkiej nadziei, wierze i miłości. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, 13 wiersz. Teraz ważne są trzy rzeczy. Wiara, nadzieja i miłość, a z nich największa jest miłość. Wiara to, jak wiemy, umysłowe ocenienie i sercem poleganie. Na temat wiary, wierności i pokrewnych określeń zostało już powiedziane tak wiele słów, że nie będziemy skupiać w dniu dzisiejszym naszej uwagi nad tą kwestią. Drugim czynnikiem jest nadzieja. Nadzieja to cecha umysłu i serca, przez którą pragniemy i oczekujemy przyszłego dobra. Nadziei poświęcimy trochę więcej czasu. Jest dzisiaj dla nas bardzo ważna i niezbędna, bo ludzie pragną mieć nadzieję, tak jak i my, jako badacze Pisma Świętego, pragniemy mieć nadzieję, pragniemy się nią karmić i pragniemy ją posiadać w sercach i umysłach. Podam tylko taki przykład. Przykład więźniów, aby zobrazować, czym jest nadzieja, jak jest ona interpretowana. Pierwszy przykład to skazany niewinny człowiek, ale człowiek, który znalazł się w więzieniu. Znane są takie przypadki, chociażby pana Komendy, który przesiedział 18 lat, a okazało się po 15 latach, że jest niewinny. I kiedy na 3 lata przed wyjściem dowiedział się, że jest szansa udowodnić niewinność, pragnął wyjścia i przez 3 lata jeszcze oczekiwał, zanim wyrok został anulowany, zanim mógł wyjść. On miał tą nadzieję, że jako niesłusznie skazany wyjdzie i nie będzie musiał odsiedzieć następnych jeszcze tych 8 lat. Przez 3 lata miał nadzieję, ale nie wychodzi. Był skazany, był niewinny. Drugi przykład, skazany człowiek, który jest winny. On pragnie wyjścia, ale nie może i nie oczekuje, że wyrok zostanie mu anulowany. On wie, że nie ma przed nim żadnej perspektywy na anulowanie tego wyroku, w przeciwieństwie do tego pierwszego przykładu. Ale oczekuje też, że po odbyciu tej kary, po odbyciu tego wyroku, on wyjdzie, ale nie oczekuje, że wyrok zostanie mu anulowany, jakoby okazał się niewinnym, tak jak w tym pierwszym przypadku. I trzeci przykład, skazany na karę śmierci. On oczekuje na wykonanie wyroku, ale czy pragnie wykonania wyroku? Oby ten wyrok jak najdłużej nie był wykonany. Takie jest jego pragnienie, taka jest jego chęć przeżycia jeszcze kilku dni, miesięcy czy lat. Dlatego widzimy, że ta pierwsza ilustracja pokazuje nam nadzieję, która jest nadzieją całej ludzkości. Ludzkość ma nadzieję w różnych aspektach codzienności. Nadzieję pokłada w tym, że kiedyś będzie w raju, i pragnienie, i oczekiwanie ludzkości w tym kierunku zmierza. Ludzkość ma nadzieję w tym, że nie pójdzie do piekła, ale do nieba. Nominalne chrześcijaństwo w bardzo wielu przypadkach interpretuje przyszłość człowieka w takim kontekście. Ludzkość pokłada nadzieję w tym, że nie pójdą na wtórą śmierć, chociaż niektórzy niektórych wskazują już teraz na wtórą śmierć, wchodząc w kompetencje Pana Boga. Pragną wyręczyć Pana Boga w taryfikowaniu, kto się nadaje do przyszłego wiecznego życia, a kto już dzisiaj może zostać skreślony. Dalej ludzie mają nadzieję, że znajdują się w uprzywilejowanej grupie, w uprzywilejowanym kościele, w uprzywilejowanej religii i że przez pryzmat tych credo, tych religii, tych grup będą mogli otrzymać w swojej nadziei tą nagrodę, jakiej oczekują. Inni mają nadzieję w przynależności religijnej, partyjnej, w tytułach, w bogactwie. My natomiast oczekujemy na Pana. Mamy nadzieję w Panu. Taki jest nasz obowiązek. Najczęściej spotykane inne określenia słowa nadzieja, a jest 66 w języku, około 66 w języku polskim synonimów, to ufność, usposobienie, radość, zaufanie, oczekiwanie, spokój, otucha, dobra myśl i w końcu miłość. A mówiliśmy, że są to te trzy rzeczy, wiara, nadzieja i miłość, a z tych trzech największa jest miłość. Wiara, nadzieja i miłość powiązane ze sobą prowadzą do łączności, harmonii z Panem Bogiem i powrotu do utraconej przez Adama doskonałości i wieczności. I tutaj zacytuję jedną zwrotkę wiersza. Jest takie słowo, słowo małe, co czasem starcza na życie całe. Ono wyjaśnia życia zawiłość, to małe słowo brzmi miłość. Spoglądając na dzisiejszy świat i na dzisiejsze wydarzenia, widzimy potrzebę takiej zachęty do miłości, do wzmocnienia, do ugruntowania się na najwyższych walorach, jakimi jest Pan Bóg i Pan Jezus. Ale muszą to być kroki poprzedzone sprawiedliwością. Większość ludzi wyznacza sprawiedliwość swoimi krokami, swoimi naukami, swoją ideologią, swoim spojrzeniem na dzisiejszą rzeczywistość. Możemy powiedzieć, że większość ludzi w dzisiejszych czasach idzie z prądem dzisiejszego złego świata, ale przy tym samym są pełni bojaźni, niepewności, nieufności, zmartwień i nędzy intelektualnej, moralnej i materialnej. I tu przytoczę pewne słowa filozofa, który powiedział następujące myśli, przekazując je słowami. W nędzy człowiek pragnie tego, co niezbędne. Gdy ma niezbędne, pragnie potrzebnego. Gdy ma potrzebne, chce nadmiaru. Gdy ma nadmiar, popada i chce nałogu. Popada w nałóg i chce nałogu. Ale z nałogu znów popada w nędzę i koło się zamyka. Z powodu takiego stanu rzeczy ludzie często nie potrafią odpowiednio wykorzystać nastręczających się sposobności. Wiedzą, że z wszystkich stron czyhają na nich zasadzki grzechu, różnego rozczarowania i z tego powodu stają się nieufni i bojaźliwi, zagubieni. Jak mocno jesteśmy dzisiaj zagubieni w obwarowaniach codzienności, jakie zawarte są w zakazach, nakazach, zarządzeniach, ustawodawstwie, które nas, a w szczególności wieku słusznym ludzi, obowiązują i obligują do szczególnego rodzaju zachowań. Wierni zaś wchodzą do bliższej społeczności z Panem Bogiem poprzez poznanie, jak powiedziałem na wstępie, prawdziwego Pana Boga, za co Pan Bóg obiecuje im zaopiekować się w szczególniejszy sposób wszystkimi ich sprawami. Przeto wierzący, bo powiedzieliśmy o wierze, o nadziei i o miłości, mają pokładać swoją właśnie nadzieję w Bogu i ufać Jemu. Mają baczyć na wszystko, co Bóg powiedział i wzmacniać się myślą, że sprawy ich znajdują się pod boskim nadzorem i są coraz bliżej szczęśliwego finału. Każdy dzień przybliża nas do tego szczęśliwego finału, którym jest Królestwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poświęceni zatem Panu Bogu opuścili świat i zaciągnęli się pod sztandar Jezusa Chrystusa, sztandar sprawiedliwości, prawdy, świętobliwości i opozycji do grzechu, idealnego grzesznika, tego nieprzyjaciela. I tu musimy powiedzieć, patrząc na dzisiejszy świat i na te wydarzenia, które nas otaczają, że prawi ludzie, niekoniecznie znający prawdy parauzyjne czy epifanicznie, ale ludzie prawi, są osaczani przez różnych potężnych wrogów. Pierwszym wrogiem jest szatan. I tu musimy powiedzieć, że szatan nie może bezpośrednio atakować Pana Boga, lecz może atakować jego plan oraz tych, co wierzą w Pana Boga. I on to czyni. On był tym, co przyczynił się do rozruchów, zamieszania i prześladowania za czasów Pana Jezusa, a później wzmacniał prześladowania na różne sposoby przeciwko ludowi Pana. Dzisiaj jest podobnie, tylko ma inny wymiar i charakter działań. Jak mocno zmieniła się codzienność w ciągu ostatnich kilku miesięcy i kilkunastu dni. Czy moglibyśmy to przewidzieć lub na to wpłynąć albo wskazać, co będzie się działo, gdy się jeszcze to nie rozpoczęło? Czy w lutym tego roku, w marcu, do 18 marca w naszej tutaj społeczności leżańskiej, nikt nie był w stanie przewidzieć, że tak potoczą się wydarzenia dzisiejszych dni? Szatan nie czyni tego wszystkiego sam osobiście, ale przez swych zwiedzionych sług duchowych lub ludzkich, świadomych lub nieświadomych swego działania. On zawsze sprzeciwia się sprawiedliwości i wszystkim, którzy miłują sprawiedliwość. Z tego powodu wierni potrzebują dużo odwagi i męstwa, bo gdyby pozwolili onemu złośnikowi, szatanowi, przytłumić ich męstwo, to wnet on wyparłby ich z walki o prawdę i sprawiedliwość zupełnie. Cofający się żołnierz nie jest nic lepszy od tego, co w walki w ogóle nie podjął, od tego, co wcale nie przystąpił do boju. Dlatego my, jako żołnierze Chrystusowi, mamy w rozsądny sposób powinność starać się dążyć, nie tracąc odwagi do prawdy, sprawiedliwości i wierności. Zamiast tracić odwagę, mamy raczej powierzyć nasze doczesne sprawy naszemu Ojcu i ufać Jemu, że On rozpostrze nad nami swoją opiekę i sprawi, że wszystkie rzeczy będą pomagać ku dobremu tym, co według postanowienia, według powołania Bożego są dziećmi Bożymi, perspektywicznymi lub aktualnymi, jeżeli cofniemy się nieco wstecz. Oprócz onego złośnika, szatana, o którym też już dzisiaj w wykładach poprzednich było wspomniane, ten złośnik poprzez swoich przedstawicieli widzialnych i niewidzialnych powoduje, że duch tego świata, który nas otacza, poprzez różne działania tego nominalnego świata i codziennego świata pozareligijnego, powoduje i w uogólniony sposób to przedstawiając, zmierza do tego, abyśmy my zaczęli ufać nie w Panu Bogu, nie w Jezusie Chrystusie, ale w nominalnych dążeniach tego świata, czy religijnego, czy pozareligijnego, w wodzach, w liturgiach, ceremoniach, praktykach i w różnego rodzaju swoich świętych, które ludzie wytworzyli, których ludzie wynieśli na piedestał. Obserwując dzisiejszą rzeczywistość, widzimy, jak wiele różnych znaków zapytania na tle tych świętych, których w narodzie polskim ostatnio predestynowano, pojawiło się różnego rodzaju plan. Kościoły nominalne, a w szczególności Kościół rzymski, uczynił świętego Rocha w XV wieku obok świętego Sebastiana patronem chroniącym od zarazy, od epidemii, świętego Tadeusza od spraw beznadziejnych i tak dalej. I co? I szukają szczepionki, dążą do tego, żeby w jakiś sposób zapobiegać temu wszystkiemu, a święci nie podejmują żadnych działań, bo są to święci fikcyjni, których ludzie ustanowili. A ludzie światowi mówią nam, przecież Bóg stworzył cały świat, tysiące aniołów i wszystko. Jakże tedy tak potężny Bóg może zajmować się tak małą grupą ludzi, tak nielicznymi jednostkami, które w jakiś tam inny sposób szczególny interesują się Biblią, Pismem Świętym, Słowem Bożym. Mówią, że jeżeli jest Bóg, jeżeli w ogóle jest, mówią Bóg, to jest On tak wielki, a my w stosunku do Niego tak mali, że On nie może na nas zwracać żadnej uwagi. Inaczej mówiąc, nie może sobie, tak jakby to człowiek powiedział, zawracać głowy tak drobnostkowymi przypadkami, jakim jest pojedynczy człowiek lub mała grupa społeczna. Takim sposobem chcą oni zagasić naszą wiarę. Takie jest uczucie świata, choć nie zawsze jest ono wypowiedziane słowami. Często odbywa się to w inny sposób. Przeto kiedykolwiek wchodzimy w bliższy kontakt z ludźmi światowymi lub nominalnymi wyznawcami różnych religii, czujemy, jakoby nasza wiara, ufność ku Bogu była ograniczana, choćby oni nawet do nas nic nie mówili. I tutaj chciałbym przytoczyć tylko jeden przykład. Nominalność cechuje bezwiedne zachowanie. I podam tu przykład pewnej siostry, która mi osobiście to powiedziała, że kiedy pójdzie na pogrzeb swoich sąsiadów, braci katolików, i podczas ich ceremonii wysłucha wielokrotnego powtarzania zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna i tak dalej, to później to brzmi w jej uszach przez kilka dni. Do tego możemy dołączyć jeszcze wielokrotne powtarzanie słów niecenzuralnych, często arogancja, obojętność i inne sposoby bycia, które nie muszą być wypowiadane, ale mogą wywierać na nas presję. Szatan, jak wiemy, Reprint 54-46 mówi, że jest uosobieniem grzechu, zawiści, nienawiści, złości i sporu. Natomiast owocami Ducha Świętego są sprawiedliwość, miłość, radość, pokój i tym podobne. Ktokolwiek więc ma Ducha Bożego, jest gotów poświęcać się, aby mógł służyć prawdzie. Taki miłuje prawdę i okaże to swym duchem miłości i gorliwości. I w kontekście tych naszych krótkich rozważań chciałbym odczytać przesłanie, jakie zawarte jest w reprincie 5705. Cytuję wiele reprintów, bo nie chciałbym na dzisiejszy czas odnieść jakichś swoich wniosków i wyprowadzić mniej lub bardziej prawdziwych albo nieprawdziwych sugestii. Reprint 5705 mówi: gdybyśmy przyłożyli naszą rękę do spraw tego świata, po którejkolwiek stronie tej wielkiej kwestii, w której narody tego świata szamocą się obecnie, to jest bardzo istotne podkreślenie, to pisane jest ponad 100 lat temu, ale wskazuje na dzisiejsze czasy i dlatego to cytuję, której narody tego świata szamocą się obecnie, to działalibyśmy w przeciwieństwie do boskiego programu. Bóg nie zamierza dać zwycięstwa w obecnym konflikcie którejkolwiek stronie. Dlatego mamy być odłączonymi od tego świata i nasze myśli, uwagi, sympatie i zainteresowania kierować na sprawy Królestwa i chociaż nasze głosy, o ile kiedykolwiek je zabieramy w tych sprawach, powinny być za sprawiedliwością, litością i za pokojem, to jednak możemy spoglądać ze spokojem na wydarzenia i zmiany zachodzące na świecie, wiedząc, że nasz Ojciec Niebieski jest w stanie opanować te wszystkie sprawy i wyprowadzić je ku swej chwale i ku ostatecznemu dobru dla ludzkości. Jak wzniosłe słowa zachęty skierowane do wszystkich ludzi, ale szczególnie do tych, którzy czytają reprinty, którzy zastanawiają się nad potęgą, wielką sprawiedliwością i mocą najwyższego. Reprint 47-46, krótki cytat. Ci, którzy sprzeciwili się naszemu Panu, nie byli z pospolitego ludu. Jak wielu dzisiaj ludzi sprzeciwia się naszemu Panu, aczkolwiek jest już ponad 100 lat obecny i na gruzach tych królestw zaczyna ustanawiać pewne aspekty i elementy swego królestwa. Ci, którzy sprzeciwiali się naszemu Panu, wtedy, kiedy był po raz pierwszy, nie byli z pospolitego ludu, lecz byli to ci, którzy szczególnie rościli sobie pretensje, że są ludem Bożym, nauczeni w piśmie i faryzeusze, którzy nie żyli stosownie do swych własnych uznanych norm, czuli się oni strofowanymi, oni uświadomili sobie, że nauka Jezusa była wyższej rangi. Podobnie dzisiaj się dzieje. Ci, którzy najbardziej sprzeciwiają się prawdzie, wywodzą się ze starszych, duchownych i superintendentów niedzielnych szkół, niedzielnych kazań, nauk i przekazywanych myśli. Musimy więc wzmocnić i pokładać swoją nadzieję w Bogu, jak to nasz tekst koronny, który na wstępie zacytowaliśmy, mówi. Oprócz tych dwóch wyżej przytoczonych wrogów mamy jeszcze trzeciego, którym jest nasze ciało. Każdy z nas ma w sobie, w swoim ciele przeciwnika. Nasze ciało ma różne kierunki myślenia, postępowania i dążenia. Pismo Święte pokazuje, że nam, że w chwili, gdyśmy oddali samych siebie Bogu, zaszła w nas pewna zmiana, staliśmy się jakoby zarodkiem nowej istoty. Zarodek ten ma się rozwijać w śmiertelnym ciele naszym aż do chwili zmartwychwstania, kiedy to mamy przejść z dzisiejszych ziemskich warunków do warunków Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 42 wiersz, przekład współczesny. Tu widzimy podobieństwo do powstania z martwych. Od chwili poczęcia nosisz w sobie śmierć, lecz z martwych staniesz do wieczności. Przez codzienne doświadczenia Bóg próbuje naszą wierność, kształtuje naszą osobowość, dlatego musimy dążyć wszelkimi staraniami, aby ciało nasze przemóc i mieć nad nim kontrolę, żeby nie robiło nasze ciało upadłe, zdegradowane, to, co jemu się podoba, ale abyśmy kontrolowali nasze ciało poprzez nasz intelekt, poprzez ducha prawdy i postępowali w ślad za tym. Na pokonanie różnych grzesznych skłonności ciała trzeba nam dosyć dużo siły, a jeszcze więcej potrzeba nie tylko po to, aby zwyciężyć nad ciałem, ale aby utrzymać się w tym zwycięstwie, aby zmusić swe ofiarowane ciało do wyrzeczenia się rzeczy ziemskich i podjąć służbę na rzecz Pana Boga. Powtarzamy, że na to potrzeba wielkiej siły. Przeto o własnej mocy dokonać tego byśmy nie mogli. Tak jak werset mówi, wzmacniajcie się, a się posili Bóg serca wasze. Wszyscy, którzy nadzieją macie w Panu. Nadzieja to aspekt naszej perspektywy w dzisiejszych trudnych i skomplikowanych czasach. List do Rzymian, 12 rozdział, 12 wiersz, poprawiona Biblia Gdańska. W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni. List do Rzymian, 12 rozdział, 12 wiersz, przekład współczesny. Nadzieja niech budzi w was radość, w ucisku zachowujcie cierpliwość, w modlitwie wytrwałość. A więc mamy przesłanie w nadziei, w jaki sposób postępować. I pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, a wiersz 17, przesłanie apostoła Pawła w Biblii Poznańskiej, w tłumaczeniu Biblii Poznańskiej, mówi tak. Możnym, i tutaj podkreśla brat Rusy, nie tylko bogatym, ale również wpływowym, decydentom, przywódcom tego świata, nakazuj, żeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, ale w Bogu, który pozwala nam korzystać z wszystkiego, co nam daje. I podam tutaj takie jedno zdanie przysłowia polskiego. Pan Bóg, gdy daje, to drzwi uchyla, ale gdy zabiera, to okna i drzwi szeroko otwiera. A więc możnym tego świata i dodatkowe słowa, nie tylko bogatym, ale wpływowym decydentom i przywódcom. A dzisiejsi przywódcy nie zwracają uwagi na to, co mówi Pismo Święte, ale na to, co sami ustanawiają jako prawo i ustawodawstwo. My powinniśmy i na pewno staramy się, na ile potrafimy, kroczyć drogą za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Cytat z reprintu 28:44. Drodzy bracia, zastanówmy się dobrze nad doniosłym znaczeniem tego symbolicznego orzeczenia. Zapytajmy sami siebie, czy postępując według ducha i wzoru Chrystusa Pana i według świadectwa Słowa Bożego, ja wyrzekłem się swojej woli i pokładam nadzieję w Bogu? Jeśli tak, to komu poddałem swoją wolę? Czy jakiejś wielkiej denominacji mieniącej się być ciałem Chrystusowym? Czy jakiejś mniejszej denominacji mającej podobne pretensje? Czy ja przyjmuję jakąkolwiek denominację za swoją głowę, za nauczyciela, za przewodnika dla mego sumienia i za kierownika moich duchowych energii? Czy też pozbywszy się swojej głowy przyjąłem za swoją głowę Chrystusa Jezusa, ignorując wszelkie inne głowy i autorytety, aby być uczonym, kierowanym i używanym przez Pana, poddając się wszelkim doświadczeniom, jakie Jego mądrość uznana za najlepsze dla mnie. I teraz po kolei. Czy jestem w zupełności zadowolony, czy też jestem czymś w rodzaju dwoistego człowieka, starającego się uznawać Jezusa za głowę, a jednocześnie mającego drugą głowę, czyli wolę swoją, a przez to, czy jestem, jak określa to święty Jakub, mężem umysłu dwoistego, niestatecznym w drogach swoich, postępując niekiedy według własnych upodobań, a niekiedy według kierownictwa pańskiego, przez co jako niestateczny i niezasługujący na zaufanie mogę być w zupełności odrzuconym, o ile nie zostanę obrazowo ściętym odnośnie mojej woli. To dalej cytat. Czy też znajduję się w jeszcze gorszym stanie i mam jakoby trzy głowy albo części trzech głów, nieco własnej głowy, czyli woli, niezupełnie odciętej, nieco głowy, czyli woli Chrystusowej, niezupełnie przyjętej i po trzecie, a nieco sekciarskiej, utworzonej przez ludzi głowy, co stanowi najgorsze zamieszanie i czyni mnie w zupełności niesposobnym do zrozumienia i słuchania zamysłów duchowego. Przesłania. Umiłowani w Panu, czas jest krótki. Wielka nagroda, o którą się ubiegamy, jest blisko. Meta, czyli wzór charakteru, jaki mamy w sobie wyrobić, jest wyraźnie przed nami wystawiona. A różne pisma jak najwyraźniej ilustrują potrzebę zupełnego poświęcenia się Panu. Koniec cytatu. A zatem podsumowanie. I tutaj cytat. Idź przez życie odważnie i dzielnie, rozglądaj się zawsze i wszędzie, nie żałuj tego, co było i nie bój się tego, co będzie. Jak wiele bojaźni do naszego serca wtargnęło poprzez ostatnie miesiące i wydarzenia, jakie niby nie groźne, a jednak zagrażające naszemu spokojowi duchowemu, rozgrywają się wokół nas, w naszym otoczeniu. A przykład ekumeniczny pierwszego listu do Koryntian, 16 rozdział, wiersz 13 mówi: czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie dzielni, bądźcie mocni. I cytat wiersza. Wszystko na świecie przemija, jak fale wzburzonej rzeki, i tylko przyjaźń Boża prawdziwa, wierna, zostaje na wieki. Nie szafuj słowem przyjaźń, bo ono znaczy zbyt wiele. Znajomych pełno dokoła, nieliczni to przyjaciele. Choć życie się toczy nierówno, choć ciągle są na nim wyboje, jak każdy musisz je przeżyć, bo przecież ono jest twoje. I jeszcze na zakończenie reprint 57.05. Tak uzbrojeni i zaopatrzeni możemy wyjść więcej niż zwycięzcami w tym wielkim boju, który zmaga się z każdym dniem. Zwyciężymy. Przez tego, który nas umiłował i omył nas z grzechów naszych krwią własną. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. To objawienie, pierwszy rozdział, wiersz 5. Niechaj codziennym natchnieniem naszym będą Pańskie obietnice. Wierni Pańscy, to dalej cytat, zajmują przeważnie stanowisko widzów odnośnie postępowania tego świata w jego polityce, w jego walkach, w jego szalonych zabiegach przeprowadzenia swoich projektów i zamiarów. I drugi list Piotra, trzeci rozdział, wiersz 11 do 13. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zakładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujmy jednak według obietnicy nowego nieba i ziemi nowej, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Dlatego umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby on, przeciwnik, was zastał bez plamy i skazy w pokoju. Nasz Pan Jezus Chrystus w kontekście przesłania przeciwnika, aby nas zastał bez plamy i skazy w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł wedle danej mu mądrości napisał do nas. Dlatego wracając do naszego koronnego tekstu zacytowanego na wstępie, wzmacniajcie się, bądźcie mężni, bądźcie mocni odwagą wzmocnieni w swoich sercach, wy wszyscy, którzy czekacie na Pana. No któż z nas nie czeka na Pana? Kto nie pragnie, aby przyjście Pańskie było jak najrychlej, aby ubłogosławiło nas wielkimi przywilejami Królestwa? W tych trudnych, skomplikowanych, niecodziennych, bardzo zawiłych czasach potrzebne jest nam takie wzmocnienie. Czujmy się wzajemnie wzmocnieni, nawet taką formą połączenia się poprzez media, które Pan podczas której swojej obecności przygotował, przewidując, że będą to czasy trudne i skomplikowane dla bezpośredniego spotykania się, aby chwalić i wielbić Pana Boga. To jednak te sposoby, które wyłoniły się w ostatnich kilku latach poprzez informatykę i możliwości łączności poza fizycznym kontaktem, będą dla nas błogosławieństwem i gwarancją tego, że takie wzmocnienie w naszych sercach i dzielne służenie w tej kwestii, aby budować strukturę wiary i charakteru, jak brat Dawid przedstawiał, abyśmy nadzieję mając w Panu odnieśli błogosławieństwo, a tego błogosławieństwa z całego serca braciom i siostrom życzę. Sam pragnę i na tym kończę.